Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basałygo, a ze mną w studiu Piotr Męc, zastępca prezydenta Stargardu. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Kolejka oczekujących na mieszkania komunalne w Stargardzie jest długa?
Oczywiście to jest pojęcie względne. Dla tych, którzy są w kolejce, to długa. Dla tych, którzy się do kolejki nie dostali, jeszcze dłuższa. Natomiast myślę, że ona jest relatywnie niedługa. To jest 180 osób. Z tego mniej więcej 2/3 to są osoby, które oczekują na mieszkanie tak zwane docelowe, a 1/3 te, które oczekują na mieszkanie w najmie socjalnym, czyli to jest na czas oznaczony, kiedy rodzina jest w kryzysie, jak to nazywamy, i potrzebuje mieszkanie bardzo tanie. I te mieszkania socjalne są rzeczywiście bardzo tanie.
Były takie czasy, że ta kolejka oczekujących była znacznie dłuższa. Jak udało się doprowadzić do tego, że ona się znacznie skróciła?
Znaczy, wynika to zarówno z obiektywnej sytuacji gospodarstw domowych, czyli przede wszystkim wzrostu zamożności tej obliczalnej, oraz jeszcze dodatkowo działa to oczywiście 500+, które w dochód nie jest wliczane, ale co do faktycznej możliwości rodzin ma olbrzymie znaczenie. W tej chwili często stykam się z osobami, które zabiegają o mieszkanie, ale w tej chwili mieszkają, wynajmując gdzieś prywatne mieszkanie. Dawniej to się niemal nie zdarzało, żeby rodziny wielodzietne było stać na wynajem mieszkania na rynku. To jest ta różnica. Ostatni spadek to jest 25% w stosunku do roku ubiegłego. Myślę, że taka dynamika spadku 25% nie da się utrzymać. Wyniknęła ona między innymi z tego, że choć kryteria się nie zmieniły, to trochę uszczelniliśmy system, czyli część nieuczciwych, którzy znajdowali się w kolejce, została wyrugowana.
Zdarzają się oczywiście nie tylko w Stargardzie, bo to jest problem dotykający całego regionu, że są takie rodziny, które są zbyt biedne na to, żeby dostać kredyt, bo banki odmawiają im kredytu, a są zbyt bogate w tych widełkach ustawianych przez radnych, przez samorządy. Tak też jest w Stargardzie?
Tak też jest w Stargardzie. Ten poziom dochodów ustalony przez samorządy i ograniczający dostęp do mieszkań komunalnych jest niski. Podniesienie jego nie miałoby żadnego sensu, bo oznaczałoby wyłącznie wydłużenie kolejki, co nic nie zmienia. My zakładamy, że ten poziom będziemy utrzymywać jeszcze 4 lata, że wówczas na tyle poprawi się sytuacja, że będziemy mogli ten poziom dochodów zwiększyć. Natomiast tę lukę, tak zwaną lukę czynszową, czyli pomiędzy czynszem komunalnym a czynszem na rynku, czy też nabyciem, wypełniamy ofertą TBS-u, który ma wyższy czynsz, gdzie trzeba w niektórych z programów wnosić tak zwaną partycypację, ale można mieć wyższe dochody. Dostępność mieszkań ma bardzo różne granice dopuszczalnych dochodów. Mieszkania socjalne to jest w grupie rodzin jednoosobowych około 1200 zł do 6 osób, gdzie 6 to jest ponad 3750, a dla przykładu mieszkania w TBS-ie dopuszczają te najdroższe, czyli o najwyższym jednocześnie czynszu, dopuszczają dochody aż do 17 tysięcy w 6-osobowej rodzinie. Ten wachlarz jest znacznie szerszy, nie będę tu wchodził w szczegóły, ale poziom dochodów i poziomy czynszów niejako idą w parze. Chcemy tę ofertę dla tych zbyt zamożnych na zasób komunalnych, a zbyt ubogich na rynek, czy to najem, czy zakup, poszerzać, ale powstaje poprzez inwestycyjną działalność TBS-u. Natomiast rodzi się nowe narzędzie, które będziemy wykorzystywać zarówno w stosunku do inwestycji TBS-u, jak i każdego dewelopera, jeżeli on zechce, że z rządowego programu możemy do czynszu dopłacać. Czyli ktoś, kogo nie stać na czynsz na wolnorynkowy, będzie płacił czynsz niewiele wyższy niż komunalny, a reszta będzie dopłacone z programu rządowego.
Czy ja dobrze rozumiem, że to nie będzie już dotyczyło tylko mieszkań komunalnych, ta pomoc samorządu, tylko jeżeli ja na przykład wynajmę sobie mieszkanie na wolnym rynku od dewelopera, a będę zbyt biedny, bo być może zdarzy się taka sytuacja, że będę w jakimś dołku życiowym, to samorząd mi pomoże?
Tak, i to jest wieloletnia pomoc możliwa, do 15 lat, także to jest bardzo poważne narzędzie. Jeśli tylko deweloperzy odpowiedzą na to, myślę, że w Stargardzie tak szybko nie odpowiedzą, bo jednak w Stargardzie jest ciągle bardzo silny rynek sprzedaży mieszkań. Jest duży popyt na mieszkania. Deweloper woli jednorazowo sprzedać, mieć odpowiednią z tego marżę, niż przez kilkanaście lat zwracać sobie nakład inwestycyjny. Natomiast myślę, że ten moment, w którym i deweloperzy będą wynajmować mieszkania na rynku w znacznej ilości, jest blisko.
No właśnie, chciałem teraz zapytać o to budownictwo komunalne. Czy w najbliższych latach Stargard planuje duże inwestycje komunalne? Jeżeli tak, to jakie tereny będą przeznaczone na takie budownictwo?
Budownictwa stricte komunalnego nie realizujemy w ogóle. Realizujemy budownictwo przez TBS, między innymi z tego powodu, że dla TBS-u są bogatsze możliwości uzyskiwania finansowania, czy to jako preferencyjnego kredytu, czy to jako dotacji bezzwrotnej. Ale te mieszkania w części spełniają dokładnie tę rolę, jaką w innych miastach spełniają mieszkania komunalne, czyli wynajmowane są osobom niezamożnym za bardzo umiarkowany czynsz, niższy niż ten czynsz TBS-owski na wolnym rynku. My budujemy w tej chwili kilkanaście co najmniej mieszkań rocznie. Myślę, że będzie to około 30 mieszkań rocznie, tych społecznych. Natomiast przygotowujemy się do programu, który jest taką jakby odpowiedzią na Mieszkanie Plus, które właściwie gdzieś już się rozeszło po kościach, a mianowicie wynajem mieszkania z prawem dojścia do własności. To będzie na spokojnej, lokalizowany w bardzo ciekawej lokalizacji projekt. Natomiast jeżeli chodzi o mieszkania typowo TBS-owskie bądź komunalne, to jest osiedle Lotnisko Bronieckiego po stronie Giżynka, i jednocześnie z Krajowym Zasobem Nieruchomości rozmawiamy o terenach przy Spokojnej, czyli po przeciwnej stronie Giżynka. To są przygotowane tereny planistycznie, mamy odpowiednie plany uzbrojenia, także to są miejsca na inwestycje nasze, komunalne. Natomiast przygotowane są i planistycznie, i przygotowywane infrastrukturalnie rozległe tereny pod budownictwo indywidualne, prywatne, jednorodzinne i wielorodzinne. To są przede wszystkim tereny tak zwanego Nowego Pyrzyckiego, czyli rozwoju osiedla Pyrzyckiego. Tam jest kilkadziesiąt działek bardzo dobrze zlokalizowanych w mieście, a nie tak jak to wielu w tej chwili ze Stargardzian z braku działki buduje się poza Stargardem. I są też bardzo ciekawe, przygotowane planistycznie działki dla deweloperów pod budownictwo wielorodzinne. Zdarza się też tak, że deweloperzy realizują budownictwo jednorodzinne, najczęściej segmentowe. No ale to już jest kwestia wyboru przez klienta. Nam zależy na tym, żeby powstało wiele domów jednorodzinnych wolnostojących, bo to są ci mieszkańcy Stargardu, którzy razem ze swoimi podatkami uciekają nam do ościennej gminy.
No właśnie, kwestia podatków to jest bardzo ważna sprawa, żeby ci mieszkańcy rzeczywiście tutaj się budowali, tutaj mieszkali, tutaj płacili podatki. Część samorządów rzeczywiście korzysta z małej pomocy deweloperów, czyli przychodzą po rozum do głowy, siadają włodarze z kalkulatorem w ręku, liczą sobie i mówią, nam się nie opłaca budować mieszkań komunalnych. Kupmy je, na przykład kupmy piętro od dewelopera. Stargard z tego rozumiem, że nie korzysta. Czy myślicie o takim rozwiązaniu?
W tej chwili wobec...
Bo ta cena metra kwadratowego nawet budownictwa komunalnego jest wysoka, prawda?
Tak, tak, ona jest wysoka. Zresztą budownictwo komunalne, wbrew wyobrażeniu, ono, jeśli chodzi o standardy, odpowiada normalnemu budownictwu. No, różni się tym od deweloperskiego, że ono jest wykańczane, że tak powiem, można się od razu wprowadzić. Natomiast deweloperskie, jak wszyscy wiemy, nabywca mieszkania sam je urządza. Tego typu mechanizm najczęściej jest proponowany w formie tak zwanego PPP, przedsięwzięcia publiczno-prywatnego, czyli prywatny inwestor buduje budynek, gmina przez ileś lat wynajmuje od niego mieszkania, żeby je podnajmować swoim mieszkańcom i po, w zależności od rachunku, 15-20 latach ten budynek przechodzi na własność gminy. Jednakże biorąc pod uwagę, że deweloper, co naturalne, oczekuje zysku, a z drugiej strony na inne programy gmina ma wysokie dotacje. Dla najbardziej, powiedziałbym, uspołecznionego, czyli dla osób o najniższych dochodach i relatywnie później gmina zobowiązuje się w związku z tym mieć relatywnie niskie czynsze, można dostać wsparcie aż do 80% wartości budowy budynku i wobec tego ta oferta dewelopera przestaje być atrakcyjna. Trochę zbliżony mechanizm wprowadza najnowsza ustawa przyjęta w ramach pakietu ustaw mieszkaniowych, mianowicie mieszkania za grunt. Czyli gmina zamiast sprzedawać grunt, na którym deweloper wybuduje mieszkania, oddaje go deweloperowi, a ten uzgodnioną w umowie ilość mieszkań z tej inwestycji przekaże później gminie. I to jest ciekawe również z tego względu, że unikamy wówczas tak zwanej gettyzacji. W tej chwili mamy w jednym miejscu mieszkania komunalne, w jednym miejscu mieszkania TBS-owskie i w jednym miejscu mieszkania
socjalne.
Prywatne i w jednym miejscu socjalne. I to jest bardzo złe dla miasta. To zarówno getto zamożności, jak i getto ubóstwa generują różne patologie, więc ten mechanizm wspiera tak zwany miks społeczny, że część mieszkańców sprowadza gmina, część jest tych prywatnych właścicieli. Zresztą myśmy ten mechanizm stosowali między innymi w kwartale, choćby w tak zwanym kwartale C, gdzie TBS budował zarówno na wynajem dla gminy, na wynajem dla wolnego rynku, nazwijmy to TBS-owskiego, ale również sprzedawał mieszkania. I to widać, że takie zespoły lepiej funkcjonują.
No pan poruszył bardzo ważny wątek, bardzo ważny problem, bo są takie samorządy w naszym regionie, które popełniły ten błąd, o którym pan mówi, i stworzyły na przykład budynki socjalne, które bardzo źle się sprawdziły w związku z tym, że ci ludzie nie wychodzą z ubóstwa, tylko pogłębiają patologię.
Tak, więc są takie wypadki. Myśmy tego zawsze unikali, choć były kadencje rady, w których część radnych uważała, że to jest wyjście. To się nigdzie nie sprawdziło i również w naszym województwie, tak jak pan mówi, też są miasta, które poszły tą drogą. Getta ubóstwa to często gdzieś jesteśmy w części tych środowisk na pograniczu w ogóle patologii społecznych. Po pierwsze powstają takie miejsca, gdzie nawet policji strach wejść, nie mówiąc o innych mieszkańcach. To jest jeden aspekt, ale nie wiem, czy nie jest ważniejszym taki, że dzieci z tych środowisk są skazane właściwie na kontynuację tego sposobu życia. Jeżeli mamy tak zwany miks społeczny, to te dzieciaki obserwują również normalne rodziny, bawią się z dziećmi z normalnych rodzin i mają szansę aspirować do wyjścia. Natomiast w takim getcie takiej szansy nie ma.
Na koniec naszej rozmowy chciałem zapytać o gminny program rewitalizacji, bo Stargard ma taki uchwalony gminny program rewitalizacji, a on według ustawy zakłada, że gmina może korzystać z prawa pierwokupu mieszkań, a to oznacza, że na przykład jeżeli jestem właścicielem prywatnego mieszkania na takim obszarze i chcę sprzedać, to jeżeli znajdzie się kupiec, to nie on będzie mógł w pierwszej kolejności kupić, tylko gmina. Czy w Stargardzie korzystacie państwo z tego narzędzia?
Ustawa o rewitalizacji pozwala wprowadzić w ramach lokalnego programu rewitalizacji, gminnego programu rewitalizacji, takie narzędzie jak prawo pierwokupu, jak i prawo wywłaszczenia. Prawo pierwokupu to jest ingerencją w rynkowe transakcje, prawda? Ktoś od kogoś chce kupić mieszkanie, wkracza gmina. To często w procesach rewitalizacji może być usprawiedliwione, powiedziałbym w ten sposób. Oczywiście zbywający nic nie traci, bo cenę uzyskuje taką samą, natomiast nabywający traci tą możliwość, ale często jak chcemy kompleksowo rewitalizować, to inaczej się nie da. Zresztą tak między innymi jest, prawda, tu w sąsiednim kwartale przy Mickiewicza, Wojska Polskiego, Piłsudskiego, gdzie to jako kompleksowa nieruchomość gminy, później TBS-u było rewitalizowane. Nie chcemy korzystać z obu tych narzędzi, co nie znaczy, że nie zdarzy się, iż skorzystamy i nie wprowadzimy takiego. Bywają w ramach rewitalizacji sytuacje, gdzie nie ma innego wyjścia, ale uważamy, że zawsze lepiej byłoby dogadywać się z właścicielem nieruchomości i nabywać tę nieruchomość od niego, niż wkraczać ingerencją w transakcje poprzez pierwokup.
Jest coś, o czym warto jeszcze powiedzieć, o czym nie powiedzieliśmy w kontekście mieszkań?
Znaczy ja myślę, że jest jeszcze jedna rzecz, która jest takim specjalnym produktem Stargardu. Stargard z tego słynie w całej Polsce, a w Stargardzie mniej. To tak bywa. To są tak zwane mieszkania wspomagane, czyli mieszkania dla osób niepełnosprawnych, dla seniorów, dla wychowanków domu dziecka, dla małoletnich pozbawionych opieki rodzicielskiej, dla bezdomnych i tak dalej. To są mieszkania z jednej strony specjalnie przygotowane, jeśli chodzi o niepełnosprawnych fizycznie, ale również posiadające specjalną obsługę wspierających seniorów. Odpowiednią opiekę roztaczana jest nad niepełnosprawnymi intelektualnie i tak dalej. Nie chciałbym tego rozszerzać, ale dobrze, żebyśmy wiedzieli, że mamy w Stargardzie najlepiej zaawansowany segment tych mieszkań w Polsce.
I tak doszliśmy do końca naszej rozmowy. Dzisiaj moim i państwa gościem był Piotr Męc, wiceprezydent Stargardu. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.